gość.
A nawet goście. Mam nadzieję, że technika nie będzie stała na przeszkodzie, bo rozmawiamy jednocześnie z Paulusem i z Tonym. Zobaczymy teraz, czy się słyszymy. Dobry wieczór, panowie.
Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór, mówi Paulus.
Tak? Dobry wieczór, Tony.
Żeby słuchaczom zdradzić te cuda techniki, to powiemy tak, że panowie znajdują się w jednym miejscu, ale rozmawiają do dwóch słuchawek telefonicznych, które są ich własnością. Przed tygodniem, jeszcze przed występem zespołu Kiński na OFF Festiwalu, Maciek Werk sporo na antenie Radia Łódź mówił o was. Ja później też pozwoliłem sobie trochę czasu wam poświęcić. Powiedzcie, co było powodem tego, że pomyśleliście po tylu latach, czyli po 19 latach, ażeby jednak wrócić?
W zasadzie takiego powodu wyraźnego nie było, albo przynajmniej ja go nie pamiętam, to mówię ja, Paulus, bo ja mam w pamięci raczej to, co robiliśmy w latach 90. i to mi zostało w głowie jako bardzo ważna rzecz i kiedy zaczęliśmy się spotykać jakiś czas temu, autentycznie nie pamiętam z jakiego powodu, to okazało się, że w ułamku sekundy dokładnie ta sama energia i te same emocje i te dźwięki się tworzą i w pewnym sensie tego czasu w ogóle, upływu czasu ja w ogóle nie zauważyłem.
A ja pamiętam, co było spowodowane, czym było spowodowane nasze spotkanie, mianowicie było spowodowane tym, że nie dokończyliśmy pracy nad drugim albumem, który został nagrany powiedzmy w 97 roku i to cały czas nad nami wisiało, w chwili gdy ten materiał jakby wrócił do nas z Kanady. Posłuchaliśmy, okazało się, że na tyle jakby zaczyna nas wciągać, że zaczęliśmy nad tym razem pracować. Jak zaczęliśmy nad tym pracować, okazało się, że każdy z nas trochę mówi w innym języku, natomiast doskonale się rozumiemy. I tak poszło dalej.
Tonego poprosimy, żeby mówił trochę może bliżej mikrofonu. Ale to znaczy, że wtedy ten album nagraliście, on był cały był skończony?
On był nagrany.
Czyli cały materiał został nagrany?
Tak, został nagrany i teraz po prostu go, nie wiem jak się profesjonalnie mówi, zmiksowaliśmy, wyprodukowaliśmy, wyedytowaliśmy, zebraliśmy, mówiąc kolokwialnie, do kupy i będziemy wydawać jako płytę.
Jak rozmawiałem dzisiaj w godzinach południowych przez kilka minut z Paulusem, to zacząłem tak od wspomnień, od razu Paweł mnie zgasił, żeby nie było żadnego kombatanstwa, bo tak naprawdę to ważna jest przyszłość. Ja odpowiedziałem, że mimo wszystko wydaje mi się, że ta przeszłość jest też ważna, bo gdyby nie było przeszłości, to nie byłoby teraźniejszości, nie budowałaby się przyszłość, ale tak wygląda na to, że spoglądacie to, co było, to było, a teraz spoglądacie w przyszłość i jak ona wygląda?
Ja bym to ujął inaczej, jeśli można oczywiście. Mhm. To wygląda w ten sposób, że posłużę się tutaj tytułem płyty Kińskiego, Praeterito Futurum. To jest płyta, która ukaże się jako następne wydawnictwo, następne, bo przed nami jest reedycja płyty Copula Mundi, zarówno w formie CD, jak i na long playu, a następna rzecz to będą właśnie te nagrania, o których rozmawialiśmy, zarejestrowane i czekające, albo też jak Tony powiedział, te nagrania, które z Kanady przyjechały. Otóż ta płyta będzie nosiła tytuł Praeterito Futurum i nomen omen, nie wiem z jakiego powodu, albo bez powodu, ale akurat los tak chciał, że właśnie przed chwilą zacząłeś mówić o tym. Znaczy przeszłość, przyszłości, przyszłość zdeterminowana przez przeszłość, ale zaczepiona jakoś pazurami przeszłości. Wyrażenie czy sformułowanie praeterito futurum jest pewną grą słów w łacinie, czy też jaką sugestią swoistego czasu, tak jak są czasy w języku angielskim, określające przyszłość zakorzenioną w przeszłości. No ale jeśli tak mówimy, to teraźniejszość się wymyka. Znaczy jest taką Norwid pięknie o tym powiedział, że przyszłość to dziś, tylko cokolwiek później. I to jest takie myślenie o czasie właśnie, które nam się bardzo podoba. To znaczy rzeczy uniwersalne, ważne dla, nie tylko, to nie tylko chodzi mu o muzykę, nie tylko chodzi o sprawy związane z robieniem jakiejkolwiek sztuki, ale o życie w ogóle, że sprawy ważne, one są trochę poza czasem. Znaczy mamy taką szufladkę w głowie, sobie otwieramy ją i bez względu na to, czy to coś ważnego, czy ta ważna osoba, czy takie ważne wydarzenie miało miejsce rok, 10 lat temu, to jeśli ono jest naprawdę dla nas ważne, to jest o wiele bliżej niż coś, co się stało godzinę temu. I ta dziwna natura ludzkiego umysłu w postrzeganiu czasu fascynuje nas odwiecznie, mam na myśli człowieka, ale człowiek się nad tym ciągle zastanawia, jak to wszystko wygląda. Zresztą święty Augustyn kapitalnie o tym powiedział. Czas. Wiem, co to jest, dopokąd mnie nie zapytasz. I oddaję w poetycki sposób ten paradoks czasu, jako czegoś, co sobie dzielimy na przyszłość, przeszłość. No i w XX wieku pojawia się fizyka współczesna, która mówi, no rzeczywistość wygląda tak, że poza trzema wymiarami mamy czwarty czas i w tym momencie już zwykły człowiek zwariował, bo nie wiedział i do dzisiaj nie za bardzo jesteśmy w stanie zrozumieć, o co chodzi z tą czasoprzestrzenią. To Kiński funkcjonuje trochę właśnie w takiej dziwnej czasoprzestrzeni, gdzie rzeczy w przeszłości albo też przyszłe jakoś są na wyciągnięcie dłoni, a rzeczy teraźniejsze mogą zupełnie odpływać albo znajdują się gdzieś na jakiejś linii przecięć, a nie są takim dokładnym doświadczeniem tu i teraz. Nie wiem, czy zrobiłbym tak jak ty i skrócił to w formie zdania, że zero kombatanctwa, ale jest taka niebezpieczna przypadłość ludzkiego umysłu, że budujemy sobie na przeżyciach przeszłości, z wydarzeniach przeszłości, teraźniejszość. Dla niektórych jest to powód, żeby powiedzieć, niewiele mogę zrobić, albo jestem zdeterminowany swoją przeszłością i tak dalej. Ale też z drugiej strony ta przyszłość bardzo wielu ludzi przeraża. I to, jak będziemy mówili o czasie teraźniejszym, jak go zaczepimy w przeszłości i przyszłości, od tego zależy praktycznie wszystko. No. Czas jest to osnową, na której wszystko jakoś jak na nitce, takie nanizane, prezentuje się przed nami. No i to kwestia tego, czy my sobie to zobaczymy w formie sprężynki albo jakiegoś fraktala, czy też zobaczymy sobie to jako taką prymitywną linię prostą. Nie? I Kiński, mi się wydaje, ma jednak formę takiego jednak fraktala. Nie? To wróciło w takim sensie, że było gdzieś w głowach i tak jak Toni powiedział, że okazało się, że może i mówimy innymi językami, ale świetnie się pomimo tego rozumiemy.
Szanowni Państwo, to jest nadal program Rokowskaz. To nie jest wykład filozoficzny, chociaż ja wsłuchiwałem się zapartym tchem i po czymś takim szukam w głowie właściwych słów, żeby sprostać poziomowi, który Paul tutaj zawiesił bardzo wysoko.
Możesz zapytać, kiedy wyjdzie ta następna płyta.
Dobrze, no to skoro to pytanie padło, to słuchamy odpowiedzi.
Mamy zamiar ją wydać, jak tylko będą gotowe wszystkie sprawy związane z technikaliami, bo ta płyta jest tak naprawdę gotowa. Myśmy pracowali nad nią dość długo i tu chcieliśmy, a to jest dość ciekawa sytuacja, bo zastanawialiśmy się podczas roboty nad płytą Praeterito Futurum, to zastanawialiśmy się, gdzie są, co to jest Kiński, na czym polega ta idea, tak? Co chcemy osiągnąć, jaki efekt. I stawialiśmy sobie bardzo wysoko poprzeczkę, i kosztowało nas to bardzo wiele godzin, bardzo długiej pracy koncepcyjnej i przy montażu tych nagranych tracków po to, żeby coś, co zostało nagrane w latach 90. teraz, w XXI wieku, nadal było czymś, no czymś zaskakującym nawet dla nas.
Jest?
Tak, nadal jest to dla nas zaskakujące. Wydaje mi się, że jak dobre wiatry powieją, to jest prawdopodobieństwo, że na jesieni usłyszymy tę płytę.
Tak celujemy, żeby na jesieni się ukazała druga płyta.
Paweł, na tej płycie też będziesz śpiewał w kilku językach?
Tak, jest kilka języków, ale mi się wydaje, że nie możemy za wiele o tym mówić, dlatego że musi być jakiś niby tajemnicy poza utworem, który się ukazał na singlu, to większa część utworów jest na razie nieznana ogólnie, a Mimo wszystko to wolelibyśmy przemilczeć kwestię mówienia tam i śpiewania w różnych językach, czekając na to, aż ona się ukaże i będzie można jej posłuchać. Na pewno ta fascynacja różnymi językami to zostaje i to jest mimo wszystko taki element, który wydaje mi się nadal jest rzeczą ciekawą, nie chcę powiedzieć nowatorską, żeby ktoś nie pomyślał, że jakaś fałszywa skromność przez nas przemawia, bo nie przemawia, ale mówienie językami ma swoje korzenie, wydaje mi się, w tym słynnym micie o wieży Babel. To się oczywiście wtedy skończyło fatalnie, ale ten mit się nadal reprodukuje i okazuje się, że teraz cała dyskusja nad tym, że kryzys modelu multikulti dotknął Europę i w zasadzie czy my powinniśmy rzeczywiście myśleć o społeczeństwie mówiącym wieloma językami jako o bogatszym, bardziej wartościowym, lepszym od takiego jednojęzykowego, no to jest interesujące. Jeszcze przed 89 rokiem tym drugim językiem pożądanym, drugim, bo wszyscy mówiliśmy po polsku, ale tym drugim jednak był angielski, a na siłę rosyjski. To nagle okazało się, że świat stoi otworem i angielski zaczął być językiem pożądanym. Co nadal dla nas stanowi kapitalne pole do działania, bo wystarczy, że chiński coś po łacinie zaśpiewa albo w Grece i momentalnie stajemy się jedynym zespołem z tej części Europy, który ma refren w języku greckim, tak, poza Grekami oczywiście.
A skoro tak już ciekawie zacząć o tym mówić, to powiedz, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czyli uważasz, że bogactwo między innymi naszego kontynentu, czy też świata polegać powinno na różnorodności, czy też powinniśmy dążyć do jakiejś tam monokultury?
O tym trochę jest historia, która jest zawarta na płycie Praeterito Futurum. To znaczy, te najbardziej fascynujące momenty w historii rozwoju cywilizacji europejskiej, czy tego chcemy, czy nie chcemy, wcale się nie łączyły z dominacją jakiegoś jednego narodu, czy jednej społeczności. Nie mówiąc o tym, że narody w XIX wieku dopiero zaczęły funkcjonować w takiej formie, w jakiej my teraz je widzimy. Otóż wszystkie ważne imperia, nie tylko militarne, kulturowe też, one były niesamowicie wielokulturowe, co oznacza, że podlegały świadomie wpływom innych kultur, czerpały z nich tyle, ile mogą, a tam wszędzie, gdzie mieliśmy do czynienia z rozkwitem kultury miejskiej, czy we Włoszech, czy później w Holandii, stworzeniem klasy średniej, to tam wszędzie to nie były izolowane kultury, tylko te, które czerpały z innych. I wydaje mi się, że to jest fascynujące dziedzictwo, o którym udało nam się kompletnie zapomnieć. To znaczy strach i frustracja i obawa społeczeństw europejskich przed potencjalnym konfliktem zbrojnym albo potencjalnymi zamachami terrorystycznymi powoduje, że znowu potrzebujemy jak zawsze my, ludzie, jakiegoś wyraźnego wroga, łatwego do zobaczenia, do opisania, nie wiem, łatwego do sportretowania. No i takim wrogiem oczywiście to też nie jest zaskoczenie, stają się obcy. Kiedyś w Europie byli to Żydzi, gdzieniegdzie byli to Romowie, czasami byli to po prostu barbarzyńcy szeroko pojęci, a teraz w rolę barbarzyńców prawdopodobnie będą wchodzili uciekinierzy z krajów biedniejszych albo tych, które są objęte konfliktem zbrojnym, na przykład Libia czy oczywiście Syria. Sytuacja, chciałoby się powiedzieć, ktoś kto patrzy z perspektywy setek lat, może pomyśleć, to znowu ta sama bajka, tak, barbarzyńcy u bram, tak o tym się mówi i tak to media pokazują. I to jest bardzo smutne, bo przez najbliższy czas prawdopodobnie nikt nie jest w stanie zatrzymać takiego szalonego jakiegoś splotu tych ciemnych myśli w głowie Europejczyka, że oto teraz moja kultura zginie za chwilę ze względu na to, że zaleją nasz kontynent, nie wiem, muzułmanie, ludzie z Afryki. Jeszcze jakiś czas temu byli to Chińczycy, którzy mieli tutaj wtargnąć i zdominować nas technologicznie, kulturowo i ekonomicznie. No jakoś tak od tych lat my tu w Europie po prostu się co chwilę boimy kogoś innego. Tak? I teraz przyszła pora na muzułmanów, wyznawców islamu. Boję się, że ile byśmy energii nie włożyli, to nie da się wszystkim nam powiedzieć bardzo wyraźnie, że to są w większości przypadków ludzie, którzy się boją tak samo jak my, tylko oni się boją wojny i straszliwej biedy. A my się boimy ich. I ten strach po prostu się potęguje z obu stron. muru, który powstaje teraz na granicy między Węgrami a Serbią. Za chwilę na kolejnej granicy naturalną jest Morze Śródziemne, przez którą ci biedni ludzie próbują się przedostać do nas.
Paweł, fantastycznie.
Mówię takie smutne rzeczy.
Paweł, fantastycznie się ciebie naprawdę słucha, ale spoglądam na zegarek i ten czas, też o czasie byś pewnie mógł powiedzieć, dlaczego takie jest, takie mam poczucie upływu czasu, a nie inne. Ostatnie pytanie. Ja miałem przygotowanych w głowie ileś pytań, ale no, ja po prostu aż żal przerywać, jak się słucha mądrego człowieka. Słuchajcie, chciałem panowie was zapytać, czy miało dla was znaczenie to, jak już zdecydowaliście się powrócić i tego 14 maja po raz pierwszy po 19 latach wyszliście na scenę warszawskiej Hydrozagadce. Czy miało dla was znaczenie, w jaki sposób przyjmie was publiczność, czy bez względu na to, z czym byście się spotkali po drugiej stronie, i tak już byliście zdeterminowani do tego wszystkiego, o czym już też dziś wcześniej mówiliście?
Okazuje się, że bardziej bała się publiczność niż my. Po prostu zagraliśmy to, do czego się przygotowaliśmy, o czym myśleliśmy, co nam chodziło przez wiele nocy i dni po głowach, nie mówiąc o tych dniach, miesiącach, 20 lat temu. Także na całe szczęście ci, którzy słyszeli ten nasz koncert, powiedzieli, że jednak odkrywają starego naszego Kińskiego w nas obecnych, czyli ja to pojmuję, że jest jakaś płynność, ciągłość i mniejsza z przeszłością, naprawdę. Tylko, że to jesteśmy my. Ja tak to zrozumiałem i zrozumiałem, że jest to afirmacja tego, co robimy.
Ale po takim koncercie, jaki zagraliście na OFF Festiwalu, to jest to coś, co was też buduje?
Są dwie perspektywy patrzenia na to, bo akurat taki projekt jak Kiński zakłada, że oprócz muzyki jeszcze elementy jakiejś scenicznej, parateatralnej aktywności są, wciągamy publiczność w interakcje. To jest kompleks różnych rzeczy. I nasze zadowolenie tu nie ma wiele do rzeczy, czy motywacja nie ma wiele do rzeczy, ponieważ no, musimy spełnić pewien, powiem technicznie, ale nie ma lepszego na razie języka, żeby to opisać, pewien algorytm, który się nazywa Kiński. No, to jest tak, że ktoś, kto przyjdzie, popatrzymy na to z drugiej strony, ktoś, kto przyjdzie na koncert, on musi zostać dotknięty, no, jak nie muzycznie, no to wizualnie, albo tak jak na OFF-ie fizycznie, tak, dotknięty w sensie dosłownym. I to jest dla nas kluczowa sprawa. Jesteśmy oczywiście, zresztą od dawna zawsze byliśmy chorzy na taki skończony perfekcjonizm, to znaczy te konstrukcje, które rodzą się w głowach.
I na nieobojętność publiczności jesteśmy chorzy.
Dokładnie. To jest taka sprzężenie takie jest kluczowe. Ono trochę jak w reaktorze, po prostu w pewnym momencie dwie rzeczy, które są blisko siebie, powodują jakiś niesamowity przyrost energii i tak Kiński działa. Także, ale odpowiadając na twoje pytanie, no oczywiście jest niesamowita satysfakcja, kiedy się okazuje, że te rzeczy, które założyliśmy, że są do zagrania, do pokazania, do odtworzenia i do jakby współdziałania z publicznością, że one zadziałały. No. To jest oczywiście jakaś taka satysfakcja. Ale no, chciałbym powiedzieć, że nie spotykamy się tutaj dla własnej satysfakcji.
No dobrze, nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało na sam koniec, bo myślę, że, albo też mam nadzieję, że słuchacze, jeżeli słuchają, no to słuchają tego, co mówicie, z satysfakcją, bo myślę, że to też i o to chodzi, zainteresowaniem. I mam nadzieję, że te słowa, które usłyszeli z waszych ust, przyczynią się do tego, że będą czekać na tą pierwszą od 22 lat, tak? 22 lata.
Tak. My przy okazji oczywiście podkreślamy, że to słuchacze, widzowie na koncertach są tym podstawowym podmiotem oceny. Myśmy to podkreślali zawsze i z tego się nie wycofujemy. Znaczy to ich opinia i ich interpretacja tego, co robimy, jest kluczowa. No. Jest po prostu kluczowa. No. My zwykli rzemieślnicy, wyrobnicy tak naprawdę jesteśmy lustrem. Tak jak Stendhal powiedział o literaturze, że jest lustrem przechadzającym się po gościńcu. My trochę jesteśmy takim lustrem przechadzającym się po gościńcu, także zapraszamy na nasze koncerty. Na portalu Facebook jest profil Kiński i zapraszamy do odwiedzania tego profilu. Tam informacje o najbliższych koncertach i terminy wydania płyt i tak dalej są, także gorąco zapraszamy na Facebooka.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że świadomość u Państwa po tych 20 minutach wzrosła. Ja naprawdę powtórzę raz jeszcze z zaciekawieniem i zapartym tchem słuchałem tego, co panowie mieli do powiedzenia. A gościliśmy Paulusa Wąskińskiego i Tonego Wąskińskiego z zespołu Kiński. Panowie, jak następnym razem będziecie w Łodzi, no to umówmy się, że wcześniej dacie znać i wtedy będzie też okazja, żeby kontynuować tę rozmowę. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy za tę rozmowę i bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Oczywiście, zapraszamy gorąco.
Bardzo dziękuję. No i